Witaj w Żywcu. Nazwę Żywiec kojarzy każdy. Dorośli często ze złocistym piwem. Dziś jednak poznamy inne atrakcje, dużo ciekawsze. Żywiec to bardzo niezwykłe miasto. Przez wieki mieszkali tu rzetelni mieszczanie i dostojni arystokraci. Najpierw pójdziemy do miejsc najważniejszych w mieście, do kościoła parafialnego i na rynek. Potem odwiedzimy żywieckie zamki, gdzie wciąż panują duchy tutejszych książąt. A po wędrówce i emocjach zwiedzania odpoczniemy w alejach pięknego parku. Tak więc wyruszamy w drogę. Ustawmy się plecami do punktu informacji turystycznej. Na wprost widzimy wieżę kościelną. Udajmy się w jej kierunku. Skorzystaj z pobliskiego przejścia dla pieszych i zachowaj ostrożność. Spójrz na wieżę kościoła, biała jak śnieg. Wygląda jak najpiękniejsze włoskie wieże, jakbyśmy byli we Włoszech. Prawie, tyle że to Włochy przybyły do nas. Wieżę zaprojektował bowiem architekt sprowadzony z Włoch ponad 400 lat temu. Widzisz balkon z kolumienkami? Taki balkon nazywa się loggią. Kościół coraz bliżej. Na lewo od niego wyłania się kamienna wieża. Idźmy w jej stronę. Kościół nosi wezwanie Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Zbudowano go ponad 550 lat temu, a potem upiększano. Wieżę dobudowano mu po ponad 100 latach. Za największy skarb uznaje się znajdującą się wewnątrz kościoła płaskorzeźbę przedstawiającą zaśnięcie Matki Bożej. Od ponad 20 lat świątynia jest siedzibą biskupią, jedną z dwóch na tym terenie. Po prawej mijamy portal, czyli ozdobne drzwi. Prowadzą one do kaplicy. Po dojściu do kamiennej dzwonnicy stańmy przed pomnikiem Ojca Świętego Jana Pawła II. Kamienna dzwonnica ma 200 lat. Wcześniej w jej miejscu stała inna, drewniana. Dawniej głos kościelnego dzwonu nie tylko zwoływał ludzi na nabożeństwo, ale też ostrzegał, że na przykład wybuchł pożar lub nadciągają wrogie wojska. W dzwony bito też przed burzą, wierząc, że rozgonią chmury. Ale tak naprawdę rozkołysany dzwon tylko przyciągał pioruny. Z miejsca, gdzie znajduje się pomnik Jana Pawła II, papież w 1995 roku osobiście przemawiał do wiernych. Wspominał swoje wcześniejsze wizyty w Żywcu i innych miejscach nad rzeką Sołą, które odwiedzał w czasach, gdy jeszcze nie był papieżem. Stańmy teraz plecami do dzwonnicy. Przed nami po lewej otwiera się żywiecki rynek. Jest to centrum Żywca. Ciekawi Was, kiedy miasto powstało? W tym miejscu, nieopodal zbiegu Soły i Koszarawy, gdzieś około połowy XV wieku, zostało założone nowe miasto. Ludzie przenieśli się tu ze starego Żywca, który leżał w miejscu, gdzie teraz jest Jezioro Żywieckie. Popatrzmy na rynek. Kiedyś to był głównie wielki plac targowy. Większość kamieniczek ma najwyżej 150 lat. Wcześniej budynki były drewniane i często płonęły w pożarach. W końcu mieszkańcy postawili figurę świętego Floriana, któremu przypisuje się ochronę przed pożarami. Jednak dopiero budowanie domów z cegły na dobre oddaliło zagrożenie ogniem. W XIX wieku powstał budynek ratusza, siedziba władz miasta. Jest to jeden z najciekawszych budynków Żywca. Żywiecczyzna to kraina górali, a kiedyś także góralskich zbójników. Tu, na rynku w Żywcu, setki lat temu odbywały się egzekucje zbójów. Za swe czyny ginęli w męczarniach, łamani kołem, wbijani na pal. Nieprzyjemna sprawa. Przywódcę bandy, czyli harnasia, spotykał zaś wątpliwy zaszczyt powieszenia na haku za poślednie, to znaczy za ostatnie, ziobro, czyli żebro. Obróćmy się teraz tak, aby pomnik Ojca Świętego mieć po swojej lewej stronie. Ruszymy przed siebie. Za dzwonnicą skręcimy w lewo. trzeba od razu przejść na drugą stronę ulicy, na szerszy chodnik. Powtarzam, za dzwonnicą skręcamy w lewo. Po pokonaniu przejścia dla pieszych, skręćmy w ulicę odchodzącą w lewo. Zostawiamy rynek i idziemy ulicą Kościuszki. W południe słychać hejnał z wieży żywieckiego kościoła. Ma on aż dwie melodie. Pierwsza jest grana na trąbce, a druga na góralskim instrumencie dętym zwanym trombitą. Instrument ten jest bardzo długi i wydaje mocny dźwięk. Zwróć teraz uwagę na duży budynek po lewej stronie. To tak zwana siejba. Siejba powstała z połączenia trzech innych budowli. W XIX wieku zwano ją Nawratilówką, gdyż należała do przedsiębiorcy Macieja Nawratila, który urządził tu hotel. Teraz jest tu biblioteka. Maciej Nawratil pochodził z Moraw, a budowniczy wieży kościoła z Włoch. Powiemy też o tutejszych Austriakach z rodu Habsburgów. W Żywcu zgodnie żyli przedstawiciele wielu narodów. Za siejbą idźmy nadal ulicą Kościuszki, ale przejdźmy na lewą stronę przejściem dla pieszych. Powtórzę, zmierzamy do najbliższego przejścia dla pieszych, na którym przekroczymy jezdnię i pójdziemy dalej prosto. Jeśli jeszcze do niego nie dotarliśmy, to wciśnij pauzę i wznów nagranie po przejściu przez jezdnię. Ulica Kościuszki była zawsze ruchliwa. Tylko, że kiedyś pędziły nią wozy kupców, dyliżanse, chłopskie furmanki. To jedna z najważniejszych ulic w Żywcu. Stały przy niej karczmy i hotele. Po prawej widać wylot ulicy Sobieskiego. W głębi stoi przy niej kino Janosik. Z bliska budynek wygląda zwyczajnie. Tymczasem Janosik to jedno z najstarszych kin w Polsce. Stworzył je Antoni Kasztelnik z zawodu rzeźnik. Było to w roku 1906. Pan Antoni postawił kino i elektrownię, gdyż Żywiec nie miał prądu. Najpierw kino nazywało się Urania, a pierwszy wyświetlony film nosił tytuł Życie i męka Chrystusa. Skręćmy teraz w lewo w ulicę Rzeczną. To niepozorna uliczka. Nazwa powinna być na tabliczce na murze. Powtórzę, skręcamy w ulicę Rzeczną. Uliczką pomiędzy murami idziemy do Starego Zamku. Czas na rycerskie opowieści. Początkowo Żywiec należał do książąt śląskich. Potem przeszedł we władanie króla Polski. Pierwszy zamek w okolicy stanął na pobliskiej górze Grojec. Należał do rycerskiego rodu Skrzyńskich, którzy jednak, zamiast bronić ludzi, rabowali ich. Zachowywali się więc odwrotnie, niż nakazywał rycerski obyczaj. W drugiej połowie XV wieku zamki na Grojcu i w Żywcu posiadali już Komorowscy. Ale Komorowscy spiskowali przeciw królowi, więc wysłał on wojsko, które zburzyło oba zamki. Z lewej strony widać już bramę zamkową. Skręćmy w nią. Za bramą znajduje się mostek. Przejdziemy przez niego i skręcimy za nim w prawo. Dochodzimy do Starego Zamku. Ma ponad 500 lat i wygląda znakomicie. Zacznijmy okrążać budynek tak, żeby mieć go po lewej stronie. Wracam do opowieści. Król przebaczył Komorowskim spiski i przez następne ponad 100 lat rodzina ta rządziła Żywiecczyzną. Komorowscy odbudowali zamek zniszczony przez królewskie wojsko, a w XVI wieku rozbudowali go, upodobniając do królewskiej rezydencji na Wawelu. U początku XVII wieku zamek wraz z ziemią żywiecką przejęła rodzina królewska. Polską rządzili wówczas Wazowie. Dwukrotnie chronił się tu król Jan Kazimierz w niespokojnych czasach. Następnymi właścicielami zamku była rodzina Wielopolskich. Oni także nieco go przebudowali. Kiedy więc Stary Zamek naprawdę powstał? Cóż, powstawał przez wieki. Ostatnich zmian wyglądu dokonali w nim Habsburgowie w XIX stuleciu. Przypominam, że obchodzimy zamek, a zatrzymamy się przy jego kolejnym narożniku. Zbliżamy się do narożnika zamku. Odnajdźmy po drugiej jego stronie tablicę i przystańmy przy niej. Rozejrzyjmy się. Budynek przed nami to nowy zamek. Postawili go Habsburgowie. Jest dość młody, ma niespełna 150 lat. Pośrodku dziedzińca stoi studnia. Za nami zaś stary zamek. Tablica na nim upamiętnia pobyt króla Jana Kazimierza w Żywcu w 1669 roku. Przed dalszą wędrówką dowiedzmy się, co jest wewnątrz zamku. Mieści się w nim muzeum miejskie. Do największych jego skarbów należy rzeźba świętej Anny Samotrzeć. Była ona matką Maryi, a więc babcią Jezusa. Rzeźba ta ma ponad 600 lat. Są tu też zbiory sztuki ludowej, eksponaty dotyczące historii miasta i okolicznej przyrody. Znajdą się też narzędzia tortur, którymi męczono zbójników. Stańmy teraz tak, żeby tablicę mieć po prawej stronie. Ruszmy przed siebie. Obejdziemy pałac, mając go po lewej. Pałac i park, który zwiedzamy, zostawiła nam rodzina Habsburgów. Powiedzmy co nieco o nich. To stary i potężny niegdyś ród, który rządził niemal połową Europy. W XIX wieku Habsburgowie po prostu kupili żywiecczyznę. Zbliżamy się do narożnika pałacu. Za nim skręcimy w lewo. Powtórzę, za narożnikiem pałacu skręcimy w lewo i pójdziemy wzdłuż frontowej ściany. Taką budowlę nazywamy pałacem, a nie zamkiem, gdyż nie służy obronie. Pełni rolę wypoczynkową i reprezentacyjną. Pałac bardzo upiększył książę Karol Stefan Habsburg. Był Austriakiem, ale lubił Polskę. Zatrudnił polskich projektantów i kupił na ściany obrazy polskiego malarza Wojciecha Kossaka. Książę Karol Stefan był bardzo ciekawą postacią. Podczas I wojny światowej rozważano, czy nie obrać go królem Polski. A syn księcia Karola, Karol Olbracht, wybrał Polskę jako swoją ojczyznę. Był oficerem Wojska Polskiego, walczył w obronie naszego kraju podczas wojny z Rosją w 1920 roku. Spójrzmy na okna pałacu. Odnajdziemy tam malowidło z zegarem słonecznym. Zatrzymajmy się przed nim. Widzimy tu słońce oświetlające kościół i zamek w Żywcu. Na dole znajdują się dwa herby. Po prawej herb Żywca, a po lewej Galicji, czyli tej części Polski, która znajdowała się pod zaborem austriackim. Na parterze widać okna mieszkania księżnej Marii Krystyny Habsburg. Była wnuczką księcia Karola Stefana. Powróciła do Żywca w 2001 roku i mieszkała tu aż do swej śmierci 10 lat później. Podejdźmy pod kolejne malowidło, znajdujące się kilka metrów dalej. Księżna Maria Krystyna była przemiłą osobą. Jej urodziny były corocznie uroczyście obchodzone. Powiedzmy teraz kilka słów o malowidle w narożnym oknie pałacu. Przedstawia ono świętego Huberta, który jest patronem myśliwych. Żywieccy Habsburgowie polowali z dużym zapałem, nic więc dziwnego, że szczególnie uczcili świętego Huberta. Tutejsze tereny należące do Habsburgów były rozległe. Mogli oni polować na wilki, rysie czy piękne ptaki, głuszce. Podejdźmy teraz do widocznej po prawej stronie ławeczki i przywitajmy się z siedzącą na niej elegancką panią. Przedstawiam jej wysokość Alicję Habsburg, żonę ostatniego właściciela Żywca z rodu Habsburgów. Jej życie było bardzo dramatyczne. Alicja była Szwedką. Gdy miała 22 lata, wyszła za mąż za polskiego arystokratę. Wkrótce jednak jej mąż zmarł. Wtedy Alicja poznała Karola Olbrachta, syna Karola Stefana Habsburga. Zakochali się w sobie. Pobrali się i zamieszkali w Żywcu. Byli szczęśliwi, ale tylko do dnia, gdy zmarł ich kilkuletni synek. Córką Alicji i Karola była księżna Maria Krystyna, ta, która mieszkała tu jeszcze do niedawna. Pożegnajmy się ładnie z księżną Alicją i pójdźmy dalej prosto. Po stracie synka ukojenie dawały Alicji spacery w parku. Prawda, że spacer w nim jest bardzo przyjemny? Idąc, popatrz w lewo, zobaczysz małe budynki. Czy czujesz się przy nich jak King Kong albo Godzilla? To park miniatur, gdzie odtworzono w zmniejszonej wielkości budowle związane z żywiecczyzną. Są tu okoliczne zamki, pałace, a nawet huta żelaza w węgierskiej górce. A teraz parę słów o parku przypałacowym. Jest to jeden z największych tego rodzaju parków w Polsce. Do tego jest wyjątkowo piękny. Za chwilę powiem o nim coś jeszcze. Tymczasem powinniśmy już dojść do budynku z toaletami. Za różowym budynkiem toalet trzeba skręcić w lewo i iść prosto. Jeśli jeszcze nie dotarliśmy do tego budynku, to wciśnij pauzę i wznów nagranie przy narożniku. Skręcimy za nim w lewo. Nie dziw się, że kiedy odchodzimy już od parku, ja mówię jeszcze o nim. Po prostu nie chcę, żebyśmy zostali tu na stałe, bo dalszy ciąg naszej wycieczki ległby w gruzach. Trzeba powiedzieć, że park jest bardzo stary. Ma prawie 300 lat. Pamiętasz rodziny Wielopolskich? To oni zbudowali tu domek chiński i kamienne mostki. Przez następne wieki park, tak jak i pałac, ulegał przemianom. Przerabiano go zgodnie z panującymi modami, aż zyskał dzisiejszy wygląd. Z okien pałacu widać polanę, a dalej fontannę, most na rzece i alejki. Wiosną w parku pięknie śpiewają ptaki. Czysta radość. Niestety pora opuścić pałacowe tereny. Za bramą skręćmy w lewo. Wracamy do punktu informacji turystycznej. Kończy się nasza wycieczka po Żywcu. Po prawej stronie widzimy tę samą, co na początku, śnieżno-białą wieżę kościoła. Mamy XXI wiek i Żywiec przeżywa znowu rozkwit. Odnowiono zamki i park, a także ratusz i kamieniczki na rynku. Widzieliśmy, jak są piękne. Żywiec wielu ludziom kojarzy się głównie z piwem. Jakość żywieckiego trunku to także jedna z zasług Habsburgów. Pierwszy był arcyksiąże Albrecht Fryderyk, który założył tu w połowie XIX wieku wytwórnię piwa, czyli browar. Produkuje on do dziś złocisty trunek, ale znajduje się też przy nim bardzo interesujące muzeum. Tymczasem dochodzimy do budynku punktu informacji turystycznej. Bardzo dziękuję Wam za spotkanie i spacer po Żywcu, który stworzony został dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pozdrawiam i zapraszam ponownie.